Regiony kultury.
Magdalena Zbyród-Wiśniewska, witam w Regionach Kultury. Sądecki Sztetl ma ambicje stworzyć małe muzeum i miejsce do edukacji na temat historii Żydów i innych mniejszości żyjących na Sądecczyźnie. Inspiracją jest między innymi Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Proszę zostać z Radiem Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
To audycja Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura, w której dziś porozmawiamy o pomyśle utworzenia Centrum Dialogu w Nowym Sączu. Taki pomysł ma Sądecki Sztetl, z nami przedstawiciel tej organizacji, Artur Franczak. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i jest już kolejny krok, jeżeli chodzi o realizację tego pomysłu, czyli lokal. Macie Państwo lokal, to znaczy, że za moment ten pomysł będzie mógł się materializować.
Dzięki uprzejmości i życzliwości władz miasta dostaliśmy lokal po takich preferencyjnych cenach, na którym nas, myślę, będzie stać, żeby go utrzymać i coś z nim zrobić. Długo, długo czekaliśmy na coś takiego, żeby mieć swój kąt, żeby móc się gdzieś usiąść, zapodzieć i stamtąd móc działać, bo zazwyczaj to byliśmy zawsze przytuleni do kogoś, do czegoś i to tak nie bardzo wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić. Sądecki Sztet jest taką organizacją, takim stowarzyszeniem, które jest połączone naczyniami z różnymi organizacjami, czy to wcześniej z Nomina Rose, z którą tam gdzieś współpracujemy, czy z Fundacją Rodziną Popieli. Gdzieś tam zawsze między nimi funkcjonowaliśmy. No i przyszedł czas, żeby po prostu mieć swój kąt, żeby móc to, co udało nam się zebrać, materiały, archiwalia, pamiątki po byłych mieszkańcach już Nowego Sącza, które nam są co jakiś czas sukcesywnie przekazywane, móc to po prostu pokazać, wyeksponować i coś o tym opowiedzieć. Ale to też takie chcieliśmy miejsce, żeby z wolontariuszami, z młodzieżą, z ludźmi, którzy będą zainteresowani tematem, móc usiąść w jednym miejscu. Do tej pory nie mieliśmy takiego miejsca i to zawsze gdzieś tam czerpaliśmy z gościnności innych instytucji. No i w tej chwili jest takie miejsce, no i cieszymy się, że będzie.
Wielkie gratulacje, no bo to przecież krok milowy, jeżeli chodzi o Państwa działalność. Miejsce konkretne przecież, Lwowska 12 w Nowym Sączu, naprzeciw Domu Gotyckiego.
Tak, dokładnie Lwowska 12-14, bo to taki dziwny numer, vis-a-vis muzeum. Na razie takie wielkie, złote obramowanie, które chcemy tam jakoś przemodelować. Będziemy starać się zrobić jakiś taki szybki remont, no bo tam potrzebny jest szybki remont i dostosować lokal do naszych potrzeb.
Czy to jest duży lokal? Jakie Państwo będziecie mieć możliwości?
Na razie tam wystarczy. To nie jest duży lokal, to jest 30, jak dobrze pamiętam, 6 metrów, podzielone na takie dwa pomieszczenia. Te pierwsze bardziej będzie wyeksponowane, on będzie służył właśnie jako taka salka do spotkań, drugie to już będzie jako biuro i też miejsce przeznaczone na nasze archiwa. A tych archiwów jest naprawdę sporo, więc musimy gdzieś to po prostu zmagazynować.
Pojawił się pomysł utworzenia Centrum Dialogu. Skąd inspiracje?
Cały czas gdzieś w swoich działaniach, zwłaszcza tych edukacyjnych, poruszamy się po płaszczyźnie wielokulturowości różnych obrządków, różnych społeczności, które mieszkały na terenie Sądecczyzny. Spotkamy się też, czy edukujemy w tematach trudnych, w relacjach polsko-żydowskich, nie tylko polsko-żydowskich, w relacjach ze społecznością romską, łemkowską. I to jest taki zaczątek, który cały czas się gdzieś tam przewija. Inspiracją zapewne są takie centra dialogu, jak w Łodzi chociażby, czy w Kielcach. Prawdopodobnie na razie nie będziemy mogli im dorównać, bo to są instytucjonalne, duże przedsięwzięcia. My na razie jesteśmy jako stowarzyszenie zdani tylko wyłącznie na siebie. Mamy oczywiście tam wsparcie i życzliwość ze stron władz miasta, ale to, żeby funkcjonowało tak jak na przykład w Łodzi, to jest za mało. Tam jest duży gmach. My mamy malutki lokal. Więc nie możemy się jeszcze równać z tym. Mam nadzieję, że kiedyś tak.
Teraz mówimy o możliwościach lokalowych, a jeżeli chodzi o misję takiej instytucji i o działania?
To myślę, że z biegiem czasu będziemy starali się dorównać, bo pomysłów jest sporo. Nie tylko te relacje polsko-żydowskie, ale ja osobiście chciałbym kiedyś móc zasiąść do jednego stołu z ludźmi, którzy byli sprawcami i ludźmi, którzy kiedyś byli ofiarami. Bezpośrednio? Pewnie nie, bo już nie żyją, ale potomkowie tak, żeby mogli usiąść, normalnie porozmawiać i porozmawiać o tych trudnych tematach, wypracować coś na przyszłość, żeby był dialog, żeby była możliwość porozumienia. Myślę, że to jest i zaczątek tego zaczął się. On już się pomału rodzi. Nie chcę Państwu teraz jeszcze zdradzać szczegółu, bo to jest bardzo delikatna materia, ale myślę, że za rok będę mógł już otwarcie powiedzieć i móc się cieszyć, że coś takiego się udało, że to jest możliwe i będziecie Państwo mogli zobaczyć.
Kiedy obserwuje Pan przestrzeń publiczną, to dostrzega Pan taką potrzebę, żeby utworzyć tego typu miejsca? Czy brakuje rzeczywiście w przestrzeni, Pana zdaniem, w przestrzeni publicznej dialogu?
Myślę, że tak. Kiedyś badałem temat murów. Ceglanych murów w dziejach historii. Konkretnie się skierowałem spojrzeniem na mury getta, ale patrzyłem na panoramę historii ludzkości i te mury ciągle gdzieś powstają, one ciągle gdzieś funkcjonują. Ciągle się grodzimy od czegoś. I dialog ma na celu właśnie burzenie tych murów, że więcej działań w burzeniu tych murów niż kolejnych stawiania, a one co jakiś czas się pojawiają. Proszę zobaczyć, co się na wschodzie dzieje. Mamy konflikt, który podzielił dwa narody, rosyjski i ukraiński, a przy okazji Europę w stosunku do Rosji. Znowu powstaje mur. Tam budowany jest mur, nie budowany oddolnie ludzi, tylko budowany jest poprzez ideologię decyzji jednej czy dwóch osób, czy więcej osób, tak? Natomiast widzę możliwość dialogu między tymi narodami, ale oddolnie. Ci ludzie na dole nie chcą żadnej wojny. To widzimy wyraźnie. Zarówno społeczność ukraińska, mieszkańcy, jak i ci ludzie, którzy też są po drugiej stronie, naród rosyjski, który zapewne normalnie chciałby żyć, funkcjonować w pokoju, a nie w konflikcie z kimś, kto mieszka obok. To jest przykład taki, ale takich przykładów mamy tutaj już w kraju, tak? Podzielili nas i jesteśmy podzieleni różnie. Już nie chcę tu wchodzić w ideologie jakieś polityczne czy jakieś inne dywagacje. Jesteśmy podzieleni i myślę, że warto po prostu rozmawiać, bo poprzez rzetelną rozmowę, taką życzliwą sobie, jesteśmy w stanie dogadać się i coś dobrego budować dla przyszłości.
Spójrzmy teraz na społeczność lokalną. Czy tutaj także zauważa Pan tego typu procesy, polaryzacja?
Myślę, że tak. Czego dowodem była pewna niechęć różnych środowisk, różnych osób do ostatniego dzieła, jakie było właśnie wspólne dzieło też różnych organizacji, ale też różnych osób. Mam na myśli tutaj budowę miejsca pamięci poświęconych zagładzie Żydów z Sądecczyzny. Dzieło powstało w wyniku dużej mobilizacji, dużej pracy, też wysiłku takiego swojskiego wewnętrznego osób, takich jak Dariusz Popiela, mózg całego przedsięwzięcia, jego fundacja Rodziny Popieli i program Ludzie w Liczbie, ale to też jest pomoc Sądeckiego Sztetla i wielu, wielu innych osób. I z drugiej osób, które stało na przeszkodzie, żeby to nie powstało. I pisały różne listy, mobilizowały inne środowiska, żeby stanąć właśnie naprzeciw temu, co moim zdaniem już dawno powinno funkcjonować i dawno powinniśmy w sposób należyty uczcić ofiary ostatniej II wojny światowej, ofiary Holokaustu. Nie było takiego miejsca, były jakieś takie drobne akcenty, natomiast w tej chwili to, co powstało, jest ewenementem, myślę, że w skali kraju. I to jest coś, czym możemy się pochwalić, szczycić tym, że coś takiego mamy. To był właśnie taki podział, drobny podział, ale jednak był. No i takich pewnie drobnych podziałów jest. No mamy podziały te swoje polityczne, tak? Jedni są za tym, drudzy za tym. Jedni są przeciwko danej opcji, inni są za tą opcją. Podziały wewnętrzne, w pracy, nie wiem, na ulicy i tak dalej. Jesteśmy podzieleni. Niekoniecznie to musi mieć złe jakieś konotacje. Czasami jest to dobre, bo to budzi jakąś możliwość dyskusji, konstruktywnej dyskusji do wypracowania czegoś lepszego. Gorzej, jeżeli to są podziały, które są właśnie tymi złymi podziałami.
Rozmawiamy o pomyśle utworzenia Centrum Dialogu w Nowym Sączu. To pomysł sądeckiego Sztetla. Przedstawiciel tejże organizacji Artur Franczak jest dziś z nami i do tej rozmowy wracamy już po przerwie.
Regiony kultury.
Artur Franczak, Stowarzyszenie Sądecki Sztetl, jest dziś gościem Regionów Kultury na antenie Radia Kraków Kultura, a rozmawiamy o wielokulturowej historii tego regionu. Spotykamy się w Nowym Sączu. Panie Arturze, macie taki pomysł, żeby utworzyć Centrum Dialogu. Co już udało się zrobić do tej pory? Zaczęliśmy, no tak prozaicznie powiedziałabym, od tego, że jest budynek, to znaczy macie wreszcie gdzie działać. Sądecki Sztetl ma taką przystań bezpieczną, ciasne, ale własne, chyba też możemy tak powiedzieć, bo to 30 kilka metrów, ale przestrzeń, gdzie możecie już się spotkać, gdzie możecie uporządkować swoje zbiory, gdzie możecie wreszcie kogoś zaprosić do rozmowy, no bo przecież po to jest właśnie centrum. I po to ma być właśnie centrum dialogu. Co już udało się wykonać?
Na razie jesteśmy na tak głębokim starcie, ponieważ musimy wyremontować ten lokal, doprowadzić do takiego stanu technicznego, że można będzie tam nawet usiąść. W tej chwili nawet krzesła tam nie ma. Więc musimy zakupić pewien sprzęt, gdzieś zdobyć ten sprzęt, bo to niekoniecznie musi być kupiony, nowy. To może być też po kimś ofiarowany. Też takie starania czynimy. Sporo materiałów mamy takich archiwali zgromadzonych przez wiele, wiele lat i to nie tylko dotyczy dokumentów papierowych czy takich już zgranych na elektronicznie na dyskach, ale to są też pamiątki materialne, które przekazują nam potomkowie od takich atrybutów religijnych, nie wiem, hałatów, tałesów i tak dalej, poprzez na przykład pamiątki takie, który ostatnio dostaliśmy i są dla nas bardzo cenne, to jest papierośnica z getta w Nowym Sączu z wyraźną gwiazdą Dawida, która została znaleziona w budynku Sądeckiej Biblioteki Publicznej w momencie, kiedy ten budynek był rozbierany zaraz po wojnie, bo ktoś tam puścił jakąś informację, że w tym budynku jest złoto i cegła po cegle zaczęto rozbierać ten budynek. No na całe szczęście w pewnym momencie zostało to zahamowane. A przy okazji znaleziona ta papierośnica, którą nam potomkowie przekazali. To też są różne pamiątki, zdjęcia, to są jakieś oświadczenia, dokumenty urzędowe, które chcielibyśmy w jakiś sposób też uporządkować i też wyeksponować i pokazywać przy okazji różnych wystaw.
Czyli tak naprawdę przydałoby się utworzyć Państwu także takie małe muzeum.
Takie mini muzeum, bo nie chcemy konkurować tutaj z Muzeum Okręgowym w żadnym wypadku, zresztą nie jesteśmy w stanie dorównać im, ale takie właśnie przy okazji małe mini muzeum, takie wyeksponowanie tych pamiątek, które my mamy, z którymi możemy się poszczycić i podzielić informacją czy tam widokiem.
Ale jak rozumiem, nie tylko ekspozycja, raczej nacisk tutaj Państwo będziecie stawiać na edukację, na porozumienie.
Do tej pory cały czas funkcjonowaliśmy w obszarze edukacji poprzez oprowadzanie po starówce, po mieście, po zabytkach, po miejscach związanych z II wojną światową. To też są różnego rodzaju konferencje, wykłady. To też będzie dalej kontynuowane. W mniejszym stopniu, jeżeli chodzi o takie spotkania właśnie małych grup, zwłaszcza naszych wolontariuszy, którzy przychodzą, którymi chcielibyśmy dalej kontynuować jakieś zajęcia, to już będziemy mogli zrobić to właśnie u siebie. Czasami jest tak, że podczas oprowadzania grup po mieście, dobrze by było przyjść, wejść do tego pomieszczenia i pokazać właśnie te dokumenty bezpośrednio, żeby ktoś mógł je zobaczyć, bo ja o nich opowiadam. Czy Łukasz opowiada, czy Edyta opowiada, ludzie związani ze sztetlem, ale nie mają możliwości bezpośrednio pokazać, tylko na zdjęciu na przykład. Tak?
A to jest przecież także dodatkowy walor związany z obcowaniem z oryginalnym przedmiotem świadczącym o konkretnej historii.
Co innego, jeżeli ja opowiem o jakimś przedmiocie i tylko opowiem, a co innego, jeżeli ja opowiem i ktoś może zobaczyć, a nawet namacalnie go dotknąć. To jest zupełnie inny odbiór. Podobnie jest w przypadku opowieści czy lekcji dotyczących tradycji żydowskich. Tak? Jeżeli ja pokażę komuś, jak wyglądał tałec, jak się go zakłada, jak był zrobiony, z czego był zrobiony, jak wyglądał fizycznie i ktoś może go zobaczyć, to jest co innego niż taka sucha opowieść tam w przestrzeni. Tak? Opowiadam, to wszystko idzie w powietrze, ale nie ma możliwości tego skonfrontowania z rzeczywistością. Ktoś sobie wyobraża, ale to wyobrażenie może być różne. Ja wyobrażę sobie tak, ale pani może wyobrazić sobie to zupełnie inaczej. Ale jeżeli już zobaczymy to, to oboje będziemy wiedzieć, że to tak wygląda.
Czy macie już państwo konkretne pomysły na prowadzenie działalności? No, teraz pytam o tę stronę i metodyczną, ale także merytoryczną. To znaczy, komu konkretnie będą dedykowane wasze działania? Czy to będzie działalność skupiona na uczniach? A tutaj chciałabym dodać, że Stowarzyszenie Sądecki Sztetl edukuje co najmniej 1200 uczniów rocznie.
Mamy pewne koncepcje. Na razie chcielibyśmy się skupić generalnie na tym lokalu, żeby zrobić jakąś stałą wystawę, żeby ona miała już taki fizyczny, namacalny charakter, że jest. To jak najszybciej chcemy zrobić, żeby nie było tylko, że lokal stoi pusto, a my tam nic nie robimy. Musimy też wyznaczyć dni i godziny, kiedy to będzie otwarte, żeby to nie było tylko na zasadzie, że ja mam klucz i jak są zajęcia, to otwieram. Tak? Jak nie ma, no to cały czas to nie zamknięte, bo to umrze. Musi być wyznaczony, żeby to był jeden dzień chociaż, ale żeby było wyznaczone, że wtedy i wtedy ktoś tam jest, można przyjść. No, dobrze by było, żeby co najmniej dwa dni takie było wyznaczone. Prawdopodobnie jakieś sobie to ustalimy. Natomiast co do lekcji, to możemy się pochwalić jako Sądecki Sztet, że oczywiście to jest we współpracy z Sądecką Biblioteką Publiczną w Nowym Sączu, ale wspólnie w tym roku udało nam się zgromadzić, czy powiedzmy skupić młodzież, nie tylko młodzież, ale ludzi wokół naszych wydarzeń i to różnych, od konferencji na przykład z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, czy przy okazji odsłonięcia tablicy poświęconej Emanuelowi Ringelblumowi i wykładowi, jaki tam przy okazji miało miejsce, jaki wykład miał miejsce, ale też i film, poprzez różne takie mniejsze i większe oprowadzania, to udało nam się w tym roku do dnia dzisiejszego skupić około 2,5 tysiąca osób. Więc ten wynik jest większy. Ten rok jest szczególny, bo to jest rok 80. rocznicy deportacji, więc przy okazji tych wydarzeń było więcej. Być może w przyszłym roku będzie trochę mniej, ale może być jeszcze więcej, więc to nie chodzi o liczby, bo tych liczb im więcej, tym lepiej, ale chodzi o to, żeby docierać do jak największej grupy, zwłaszcza młodzieży, mówić o tych wydarzeniach, wyczulać ich na to, że tak naprawdę wszelkie ludobójstwa zaczynają się od słowa i podziałów, od budowania murów, których nie rozumiemy i stawiamy je coraz większe. A potem, jak kula śniegowa, to się toczy i efekty są takie, jakie widzimy na przykład na wschodzie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dawny Nowy Sącz. Czy to było miasto zdominowane przez ludność żydowską?
Nie. Miasto tuż przed wybuchem II wojny światowej było miastem wielokulturowym, ale zdecydowana większość to byli Polacy. Na około 33 tysiące mieszkańców miasta 1/3 to byli Żydzi. Czyli co trzeci mieszkaniec to był Żydem. W większości oni zamieszkiwali tereny Starówki i tutaj tereny za kamienic. Tam to były największe skupiska. Bardzo zróżnicowani od bogatych, majętnych adwokatów, lekarzy, działaczy społecznych, radnych, po biedotę, która dzień za dniem mogła przeżyć wyłącznie tylko z zdatków, jakie otrzymywała od ludzi zamożniejszych. Więc ta panorama jest dość duża. Relacje, jakie układały się między społecznością żydowską a polską, też były różne. Nie mamy tutaj jakichś takich informacji o dużych pogromach, większych pogromach. Pojedyncze jakieś ekscesy mające na celu takie dokuczenie bardziej, bym powiedział, tudzież wywrócenie komuś straganów, jakieś podszturchańce, tudzież blokowanie wejścia do sklepów, takie incydenty. Natomiast nie mamy nigdzie informacji o tym, żeby były tu jakieś pogromy, coś się większego działo. Były jakieś nieprzyjemne sytuacje, ale one miały miejsce wokół Starego Sącza na wsiach, gdzie dochodziło to tam do już, powiedzmy, większych utarczych, też nie jako takich pogromów, gdzie ginęła ludność. Natomiast to nie jest tak, że to była symbioza. Te społeczności żyły obok siebie, ale te relacje układały się bardzo różnie. Od tych takich zimnych, my sobie, wy sobie, to przede wszystkim dotyczyło tych ortodoksyjnych Żydów, że oni mieli swój świat, zamknięty świat i nie bardzo chcieli dopuszczać zewnętrznych. Do tej pory to widzimy, że ci ortodoksyjni Hasydzi to jest swój świat, hermetycznie zamknięty, niekoniecznie dopuszczają z zewnątrz osoby. No i ten nasz tutaj, ten polski świat, o którym wiemy więcej, powiedzmy. Więc to nie jest tak, że była sielanka. Ta sielanka opisywana w pamiętnikach to jest opis takiego sentymentalnego powrotu do dzieciństwa. To się zawsze tak pojawia, że no, dawniej było tak.
Niekoniecznie ma coś wspólnego z rzeczywistością.
Dużo jest jeszcze do przebadania, do tych odszukiwania. Bardzo mało wiemy na temat życia codziennego w getcie, na przykład w Nowym Sączu, bo tych relacji, które dotarły do naszych czasów, jest niewiele. A jeżeli są, to one są takie bardzo wybiórcze i opisujące przede wszystkim te działania okupanta. Powiedzmy, jakaś tam akcja kwietniowa, deportacje, eksterminacje i tak dalej. Ale mało wiemy na temat o takim życiu, codziennym życiu w getcie. Tego jest naprawdę mało. Czasami to wydobywamy z zupełnie innych relacji, niekoniecznie żydowskich.
Centrum Dialogu w Nowym Sączu powstaje, to zdecydowanie. Macie Państwo pomoc miasta, miasto przekazało Wam budynek, ale przecież potrzeba pieniędzy, żeby zorganizować i powołać rzeczywiście do życia taką jednostkę. W internecie jest zbiórka, można wpłacać datki. Jak to wygląda aktualnie?
Staramy się pozyskiwać środki różnymi sposobami. Nie tylko na zasadzie zbiórki, proszenia o wpłaty, ale też własne działanie. Sami jako członkowie się trochę opodatkowaliśmy. Wpłacamy to, na ile kto może, bo to nie jest tak, że ustalamy stawkę, proszę, wszyscy wpłacamy, tak? Ktoś więcej zarabia, ktoś mniej zarabia, więc kto ile po prostu może. Te kwoty są bardzo różne. To jest wpłata na zasadzie darowizny na konto stowarzyszenia. Mamy też przychylność potomków, którzy też nam tutaj pomagają i tam wpłacają różne kwoty, też bardzo zróżnicowane. No i chcemy rozpocząć już proces pisania jakichś wniosków, grantów, bo na tym przede wszystkim będziemy się skupiać. Będziemy próbować sił właśnie w pisaniu wszędzie, gdzie się tylko da, żeby finansować i nasze wydarzenia, i te lekcje, i po prostu działalność wolontariuszy, i działalność tego centrum, wystawy, oprowadzanie, być może jakieś publikacje, bo oprócz tych działań edukacyjnych, to są jeszcze działania stricte naukowe. Tym przede wszystkim zajmuje się Łukasz Połomski. On siedzi mocno w dokumentacji i co jakiś czas pisze, czy to gazet, czy to na jakieś strony internetowe, czy też to są publikacje stricte już naukowe, które są publikowane w różnych tam wydawnictwach. Więc jeszcze mamy tą działalność naukową. Więc na to też będziemy pewnie szukać pieniążków. No i pewnie będziemy coś starać się wyjść na zewnątrz przez działania, żeby docierać do jak najszerszej publiczności.
nie zadaję pytania, kiedy powstanie Centrum Dialogu w Nowym Sączu, bo sądzę, że na to jest jeszcze za wcześnie, ale na pewno będziemy obserwować rozwój sytuacji. Podsumowując, w Kielcach i w Łodzi między innymi takie miejsca już działają. Pora w takim razie na to, aby także i tutaj na Sądecczyźnie pojawiło się coś takiego. No i w tym kierunku podjęły działania osoby, które reprezentują Stowarzyszenie Sądecki Sztetl. Artur Franczak był gościem audycji Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.